6 minut po godzinie 21. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk. Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś rozmawiamy o programie ministerialnym, między innymi oczywiście Rosja 2015, Promesa. W studiu witam jednego z beneficjentów już tego programu, dyrektora naczelnego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina, profesora Romana Peruckiego. Są także z nami nasi tradycyjni komentatorzy. Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Dobry wieczór.
Jarosław Zalesiński, Polska Dziennik Bałtycki.
Ja tylko dobry wieczór.
Ja myślę, panie dyrektorze, zaczniemy od pytania do pana, bo tak zrobiło się głośno o tym programie w ostatnim okresie. My mamy tę satysfakcję, że poruszyliśmy ten problem nieco wcześniej, właśnie w tym studiu na antenie Radia Gdańsk, a chodzi o program Rosja 2015, Promesa. Chodzi generalnie o prezentację, myślę tutaj oczywiście o kulturze, bo zakładana była w ogóle współpraca również w dziedzinie polityki, w dziedzinie innych kontaktów, ale jeśli chodzi o politykę, no to wiadomo, że to zostanie zerwane. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, decyzja ma zapaść w czerwcu. No nie wiem, czy nie zapadnie wcześniej, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się w tej chwili we wschodniej Ukrainie. Generalnie jednak Promesa Rosja 2015 miała promować kulturę polską w Rosji i odwrotnie, i kulturę rosyjską na terenie Polski. Filharmonia otrzymała grant, podobnie jak Teatr Miniatura, jak Opera Bałtycka. I co teraz?
Będziemy pewno kontynuowali tą współpracę. Nie wyobrażamy sobie bowiem, żeby nie grać raptem Czajkowskiego, Rachmaninowa, czy nie gościć tu najwybitniejszych twórców rosyjskich, a żeby również no, jakby pokazywać to, co jest najpiękniejsze w muzyce polskiej w Rosji. To jest rzecz taka trochę niebywała, że polityka wchodzi w sferę kultury, a kultura zawsze była jakby trochę pod prąd temu, co wszystkiemu, co się dzieje. I wydaje się, że bez kultury no, nie może być w ogóle żadnego dialogu.
No i tak, ale pozwoli pan, panie dyrektorze, że tutaj wtrącę tylko jedną rzecz, bo to jest nasz wspólny znajomy, najsłynniejszy Osetyjczyk świata, genialny dyrygent Walery Gergiew. Jak była próba interwencji w Gruzji, Gergiew dyrygował specjalnym koncertem popierającym działania władz Rosji. W tej chwili także jest na liście tych, którzy popierają wszelkie działania wobec Ukrainy.
No to ja się zapytam w takim razie, jak na to się zapatruje duży kraj, Niemcy, proponując no, najważniejszą chyba instytucję, albo jedną z najważniejszych, prowadzenie monachijskiej filharmonii. Czy to ma polegać właśnie w ten sposób, że Polacy znowu z chorągiewkami będą przeciwko Rosjanom występować właśnie w kulturze?
Raczej ja myślę, że mieszają się w tej naszej rozmowie dwa porządki, bo myślę, że zupełnie czym innym jest współpraca z tym czy innym artystą rosyjskim.
Ta współpraca państw.
Mogę podać przykład no, bliższy nam związany z życiem teatralnym. Znaczy Nikołaj Kolada już rozpoczął próby do swojego przedstawienia w Teatrze Wybrzeże i nie widzę tutaj problemu. Natomiast zupełnie czym innym jest tu program, który polega na współpracy międzypaństwowej pomiędzy polskim państwem a państwem rosyjskim. W ramach owego programu stworzono owe działania polegające na takiej wymianie kulturalnej. I w tym drugim przypadku nie mówi się przecież o tym, żeby nie grać Rachmaninowa albo nie wystawiać sztuki Nikołaja Kolada w polskim teatrze, tylko pytanie dotyczy tego, czy w takiej sytuacji politycznej, jaką obserwujemy dzisiaj, a mam bardzo poważną obawę, że w najbliższych dniach będziemy niestety świadkami bardzo szybko i zaostrzającej się sytuacji we wschodniej części Ukrainy, czy w takiej sytuacji można nadal mówić o współpracy pomiędzy państwami i czy można jeszcze mówić o owej autonomii kultury wobec polityki.
Ja chciałem rozwinąć jeszcze jeden wątek. Słusznie rozdzieliłeś sprawy personalne od spraw państwowych, ale no nie jest tajemnicą przecież, wszyscy czytamy, obserwujemy, słuchamy, że wśród samych artystów rosyjskich jest mnóstwo wielkich nazwisk, którzy popierają politykę
no właśnie,
Putina.
Wspomniany Gergiew chociażby.
To w takim razie, czy w takim razie zaproszenie kogoś, kto ostentacyjnie popiera Putina w jego najbardziej w imperialistycznych zapędach, będzie aktem politycznym? Czy wypada takiego artystę zaprosić? Czy należy na czas występu zapomnieć o jego poglądach politycznych?
Ja słyszałem wypowiedź Zanussiego niedawno na ten temat, który no, oczywiście zgadza się z tym wszystkim, to co Jarek powiedział, że tutaj trzeba rozgraniczyć te dwie rzeczy. Ja rozpocząłem od pytania o program Promesa 2015 i od tego, że Filharmonia Bałtycka, podobnie jak parę innych instytucji, no już są w pewnym sensie beneficjentami tego programu. Natomiast Zanussi powiedział coś takiego, że jasne, że większość instytucji kultury rosyjskiej no, zależna jest od władz państwowych, bo takie tam są struktury. W związku z tym jest to współpraca no, niby na tej płaszczyźnie, ale na płaszczyźnie kultury, która jest miejscem dialogu i powinna być miejscem dialogu, a wszystko zaczyna się od dialogu. Rozmowa zaczyna się od dialogu i rozwiązanie problemu zaczyna się od jakiegoś dialogu. Można powiedzieć parę rzeczy nawet w takiej sytuacji, które być może dotrą gdzieś tam do przeciętnego człowieka, który jest w ten czy inny sposób manipulowany.
Jeśli będzie klimat do dialogu, to jak najbardziej, ale jeśli mamy do czynienia z jasnymi deklaracjami politycznymi, gdzie artysta opowiada się za określonym porządkiem politycznym, czas pokaże, jak będziemy osądzać Putina, czy wpiszemy go jednoznacznie do tego okropnej galerii tyranów, no to wtedy taki artysta, który współpracuje z reżimem, tak, bo będziemy mówili w takich kategoriach, kolaboruje z kimś, kto jest niegodny, czy w przypadku takiego artysty też powinien być zastosowany
no dobrze, ale tak jak
ostracyzm, który był w historii wielokrotnie stosowany w stosunku do artystów, którzy właśnie za bardzo przytulali się do dyktatorów.
Ale pamiętacie słowa dyrektora Peruckiego, który powiedział przed chwilą, no jednak Gergiew jest także szefem jednej z najlepszych i najsłynniejszych filharmonii świata, myślę tutaj o Filharmonii Monachijskiej. I co teraz? Ma kontrakt, opowiedział się. Był konflikt w Gruzji, też się opowiedział i ktoś z tego powodu poczynił jakieś kroki do artysty, który jako artysta jest postacią niekwestionowaną.
Przecież wielkim, bez przerwy, gościem. Z drugiej strony trzeba pamiętać
tak,
o tym...
Tak, jest przyjacielem Waldemara Dąbrowskiego, znają się znakomicie. I...
Ale trzeba powiedzieć tak, że no, nie chciałbym, żeby w kulturze łączono właśnie sprawy polityczne ze sprawami kultury i to tej
najwyższej. Ale nie można nie łączyć czasami, bo inaczej
można,
będzie hipokryzja.
Można łączyć, ale wówczas chodzi o wykluczanie pewnych osób, ale nie od tego są ludzie kultury. Dlaczego? Dlatego, że my są tego służby państwowe i służby międzynarodowe, które no, wykluczają pewne osoby z tak zwanych działań publicznych. Ja wówczas, nawet jeśli bym chciał takiego pana zaprosić, nie zaproszę, bo nie będzie na liście tak zwanej wizowej. Nie będzie mógł tu wjechać do tego kraju. I to jest chyba właściwa droga, żeby służby działały w swojej dziedzinie, a ludzie kultury w swojej dziedzinie. Bowiem te kontakty, które są pomiędzy, trudno sobie wyobrazić, jeśli one trwają kilkadziesiąt lat, żeby raptem zostały zerwane, chociażby pięknie będziemy się różnili w tej czy innej ocenie sytuacji. Po drugie, no trzeba sobie to jasno powiedzieć, że my naprawdę do końca nie wiemy, nawet jeśli chodzi o tego Gergijewa, mimo tego, że się przyjaźnią z Putinem, bo Putin jest z Petersburga. Gergijew prowadzi największy teatr operowy, najbardziej słynny teatr operowy świata, Mariiński. A więc trudno teraz powiedzieć...
Przy tej okazji, panie dyrektorze, zadeklarował się w określony sposób. Nie tylko
no dobrze, ale my w tej chwili
wypowiadał się o tym, jak prowadzić orkiestrę, by wykonanie było najznakomitsze.
No jest mi przykro, że się w ten sposób w ogóle zachował.
No
jako
tak,
człowiek,
ale to ponosi tak, za sobą, to pociąga za sobą, myślę, jakieś konsekwencje. Jeżeli mówimy o rozdzielaniu działalności artystycznej i sfery polityki, to w przypadku tego artysta, a nie jego jednego, przecież
nie,
tak Nikita Michałkow.
Nie chciałbym z nim współpracować.
Michałkow przecież też reżyser.
No tak, ale ciągle
się w określony sposób. I to sami ci ludzie, sami ci artyści ale ciągle łączymy zadali panowie... kłam temu twierdzeniu, że sfera kultury i sfera polityki wzajemnie na siebie nie zachodzą. To nie, oni podjęli
ale łączymy
decyzję.
Ciągle kilka elementów. Myślę, że powinniśmy jednak rozdzielić to, od czego zaczęliśmy, czyli ten program Promesa, który będzie realizowany z takim skutkiem, jaka zapadnie decyzja, ale tej decyzji jeszcze nie znamy, od właśnie kontaktów pomiędzy artystami. No jasne, to co mówi dyrektor Perucki, jeżeli ktoś się znajdzie na liście i nie dostanie wizy do Polski, to tutaj nie wystąpi, ale też może być sytuacja odwrotna. Ktoś się znajdzie na liście rosyjskiej z polskich artystów i też gdzieś tam w Rosji nie wystąpi. Natomiast mnie chodzi o coś takiego. Jest już rozstrzygnięty konkurs grantowy, dlatego mówimy, że Filharmonia Bałtycka jest beneficjentem tego, aczkolwiek w odróżnieniu od innych konkursów grantowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma tam sumy, prawda? Natomiast ja mam pytanie, czy pan, wiedząc, że ten konkurs grantowy jest rozstrzygnięty na korzyść Filharmonii, poczynił już jakieś pewne kroki, jakieś zobowiązania, żeby to zrealizować? No musiał pan poczynić to wcześniej, natomiast w momencie, kiedy już wiemy, że będą pieniądze, to realizuje się to dalej. I tu jest problem.
Pomysł jest taki, żeby wystąpić w moskiewskiej filharmonii z naszym dyrygentem, dyrektorem, ale z Maksymem Węgerowym i z polskimi koncertami skrzypcowymi. A więc w paszczy lwa po prostu polska muzyka.
No właśnie jest też taki pomysł, bo no nie ukrywajmy, poruszaliśmy ten temat tutaj w programie. Ja nie będę się oddzielał od tego, co robię nie jako dziennikarz typowy, ale od Gdańskiego Festiwalu też mamy plan, rok 2016, bo to, co będzie w 2015 na Gdańskim Festiwalu Muzycznym, to wiemy bardzo dokładnie. Natomiast rok 2016 to właśnie Maksym Węgerow i także kontynuacja tego programu. I teraz pytanie, jakie obywatelstwo ma Maksym Węgerow?
Znaczy, trudno mi powiedzieć.
W Rosji nie mieszka, ale tam się urodził, tam chodził do szkoły.
Ale to chyba nie obywatelstwo, chodzi tylko o postawy w konkretnego artysty,
tak,
w konkretnej sytuacji.
Nikt w tym gronie, nikt w tym gronie nie stawia takiej tezy, żeby jakby sama narodowość miała być podstawą czy powodem jakiegoś rodzaju wykluczenia czy odmowy współpracy. To zupełnie to nie w tym rzecz. To... A jeszcze powrócę do swojej myśli. Po pierwsze chodzi o ową współpracę na poziomie państw, a nie instytucji czy osób.
Więc problem, który jest chyba ważniejszy w moim rozumieniu, skoro Rosjanie rzeczywiście chcą mieć rok Rosji w Polsce, to ja bym się skupił bardziej
pytanie,
na tym...
pytanie, czy chcą mieć rok Polski w Rosji, bo to tak, działało na dwie strony.
Tak jest. I tu bym się skupił na tym, no już mówiąc brutalnie, interesie dwóch stron, żeby było tak zwane wyrównanie. I na ile to jest możliwe, żeby Rosjanie zaczęli płacić polskim artystom, tak jak to my płacimy rosyjskim artystom, na tym bym się skupił. Nad tym, czy nasze agendy typu Instytutu Adama Mickiewicza i inne, popierając te czy inne wnioski, ma świadomość, że strona polska w Rosji, oczywiście to, za którą zapłaci tenże Instytut Adama Mickiewicza, czy strona rosyjska zapłaci za swoich na terenie Polski. To jest pewnym problemem nierównomierności, jakby powiedzieć, nie partnerstwa. Te układy są po prostu jakieś takie troszeczkę krzywe i te rzeczy przy tej okazji to bym podnosił, żeby ale... jednak na właśnie tej sferze współpracy były.
Ale panie dyrektorze, wydaje mi się, że nasz interes nie polega na tym, żeby owe rachunki wyrównać i żeby faktury były
nie przede wszystkim
na tych samych zasadach wystawiane.
Tak, to już mówimy, to interes, już mówimy o biznesie.
Interes,
ja wiem, jakie są stawki w Filharmonii w Kaliningradzie na przykład dla artystów zagranicznych. Użyję ich tej... się nie zmieni, tak jak nie było można zmienić przed laty za poprzednie epoki stawek dla artysty w Polsce. Po prostu była stawka, koniec, kropka. I to była stawka bardzo niska. I tak jest też w Rosji. Polscy artyści w Rosji grają za małe pieniądze. Taka jest prawda.
Nasz interes, użyję to pierwszej liczby osoby mnogiej, według mnie, jeszcze raz powtórzę, nie polega na ekwiwalentności faktur wystawianych przez jedną i drugą stronę, tylko na wysłaniu jasnego sygnału, jaki jest nasz narodowy stosunek do tego, na co pozwala sobie Rosja w stosunku do sąsiedniego kraju. Padł przed momentem przykład Filharmonii Monachijskiej. Można by podać wiele więcej przykładów z sąsiedniego na zachód kraju, z Niemiec. Nie tylko decyzji związanych ze sferą artystyczną, ale i deklaracji politycznych od choćby byłego kanclerza Schrödera, a dzisiaj wiemy...
Jeszcze Helmuta Schmidta też.
No, Schmidt to już tak odległa historia.
A cytowany, wiesz.
Więc można by podać wiele przykładów wypowiedzi przedstawicieli elity niemieckiej, wypowiedzi biegnących w bardzo różne strony. Powiedziałbym w przeciwstawne strony, zgodnie z tym, jak od bardzo dawna podzielona jest elita niemiecka w stosunku do Rosji, jaka powinna być prowadzona
polityka. Nie tylko niemiecka, polityka. Francuska, włoska,
tak,
hiszpańska.
Tak, tak. I panie dyrektorze, sądzę, że w naszym interesie, jeszcze raz użyję owej pierwszej osoby liczby mnogiej, jest to, żeby z tego kraju, który leży cokolwiek bliżej Rosji niż Niemcy, Francja czy Anglia, wysyłać jednoznaczny komunikat w stosunku do tego, na co Rosja sobie dzisiaj pozwala, po to, aby przekonywać zachodnią część Europy, że to naprawdę nie są żarty, że sytuacja jest poważna i że możemy się doczekać nie wiadomo jakich rozwiązań, w których czołgi powrócą jako argument polityki.
Troszkę tych komunikatów personalnych mamy. Wypowiedział się Krystian Lupa na przykład, odmawiając pracy w teatrach rosyjskich. No, robi to w sposób dosyć miękki, powiedzmy, i tak dalej. No, wypowiedział się jeden z moich ulubionych celebrytów ostatnio, Daniel, kto mi zabrał szablę, Olbrychski, który bije rekordy. No, moim zdaniem mówiąc delikatnie, no, pewnej niezgrabności społeczno-politycznej. Czekam na przykład na głosy takich artystów jak Wyrypajew, tak, który jest ciekawym artystą, bo jest Rosjaninem pracującym w Polsce. Jakoś nie słyszałem tego głosu wyraźnie.
Profesor Aleszewski wypowiedział się bardzo jednoznacznie o tym, co myśli o obecnej polityce władz Kremla. Mówił jednoznacznie, wstydzę się za taką Rosję.
To znaczy, mi się wydaje, że współpraca pomiędzy artystami to jest jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o programową współpracę międzypaństwową, no to jest moje prywatne zdanie Konrada Mielnika. Nie tylko na etapie i pułapie polityki, ale również na pułapie kultury powinniśmy wydać oficjalny sygnał i niestety z tego programu zwyczajnie zrezygnować, bo jednak to jest współpraca pomiędzy państwami, niezależnie od tego, że współpracują artyści i być może właśnie, i stąd to pytanie do pana dyrektora, bo być może już pewne rzeczy, które zostały rozdzielone, przyznane, spowodują pewne konsekwencje dla owych polskich beneficjentów. To też tak może być. Bo są jakieś pewne kroki poczynione, pewne przygotowania, pewne umowy podpisane. Nie jest to proste. Musimy pamiętać, że te elementy to jest także biznes. Może biznes, na którym się nie zarabia ogromnych pieniędzy, ale biznes, na którym duże pieniądze można stracić. Bo jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, wyda 5 zł na bilet lotniczy, to nikt mu już tego nie odda, jak ten bilet odwoła. I to są problemy, przed którymi stają polscy szefowie instytucji kultury. Tak mi się wydaje. Bo z tego, co wiem, opinia nie jest wszystkich tak jednoznaczna, jak na przykład moja. Jest podzielona mniej więcej po połowie. Jedni są za, jedni są przeciw. I to jest 50% do 50%. Myślę, że w ciągu ostatnich dni to się zmieniło na korzyść tych przeciw. Ale jednak nie jest to jednoznaczne zdanie, stąd ta decyzja została odłożona.
Polski rząd powinien wykonać bardzo jasny ruch, prawda, wypowiedzieć się w tej sprawie.
To jest, też trzeba pamiętać o jeszcze jednym takim aspekcie, bo rzeczywiście słusznie jest sprawa rządowa, czy porozumień pomiędzy państwami. Tutaj decyzje powinny następować już wysoko i jednoznacznie.
Tak, i nie być podejmowane przez owe instytucje, które
Dlatego, że my jakby nie jesteśmy tutaj stroną, my mówimy o współpracy z Jurijem Simonowem, raczej byśmy uciekali, ja osobiście też bym uciekał od tych, którzy są z plamieni, tak? To znaczy trzeba... Nawet jeśli dostaną wizę, tak? To jest kwestia każdego z nas jakiegoś podejmowania. Natomiast oczywiście, no bardzo rzeczą jest niedobrą, jeśli przyjeżdżają Rosjanie tutaj i pierwsze zdanie dziennikarza nie na temat tego, co gra, tylko co pani myśli o Krymie, albo to jest to rzeczywiście bardzo trudne.
Rozumiem, że dyrektor mówi o pytaniu zadanym solistce koncertu z niemieckim rakiem.
Ale to znaczy...
Tak, w tym przypadku zgodzę się z owym postulatem jednak pewnej autonomii sfery kultury i
no
sfery
jest,
polityki.
Jest to taka artysta, delikatna sprawa. Tak, nie każdy artysta ma... Rozumie w ogóle, co się dzieje, a po drugie jeszcze jest jeszcze jedna rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę. W latach minionego komunizmu myśmy byli z tej strony i gdyby nie na przykład Niemcy, Włosi i tak dalej, większość Polaków byłaby nadal źle wykształcona. Myśmy mieli, akurat mnie się tak udało, ale wielu osobom, po prostu wyjechać i nauczyć się czegoś i zawodu przede wszystkim. A teraz ja mogę powiedzieć, ja mam dwie Rosjanki z Kaliningradu. One wybrały Gdańsk, nie Moskwę. Ja mam tą okazję rozmawiać z nimi.
Mówi pan o studentkach.
O studentkach z Rosji.
No i bardzo pięknie.
I rozmawiamy oczywiście, no nie jest to na forum publicznym do przekazywania, no ale one też mają dwa różne głosy na ten sam temat. To nie jest tak jednoznaczne dla nich, Rosjan, chociaż to same uważają, że no jedna i druga, że jednak przede wszystkim no źle się stało, że w ogóle no gdziekolwiek są te wejście do drugiego kraju. Jakbyśmy na to nie patrzyli, no jest to błąd, a właściwie ja nie wiem, no jak to nazwać.
Oj, to dłuższa historia, tak?
To jest długa historia, natomiast mi się wydaje, pozwoli pan dyrektor, że przerwę, że te rozważania strony polskiej na temat tego, czy kontynuować ten projekt, ową promesę Rosja 2015, czy też nie, no myślę, że właściwie odpowiedź na te rozważania dają same zalecenia, które są w tak zwanym wniosku, przy wniosku, który jest skierowany. Ja no może przeczytam. Punkt 6. Pozostałe zalecenia. Traktowanie kontekstu historycznego jak podstawy do budowania intelektualnie mocnych i wartościowych projektów we wszystkich dziedzinach. Realizacja projektów powinna się odbywać z poszanowaniem kontekstu historycznego oraz społeczno-kulturowego poprzez współpracę polskich artystów z partnerami rosyjskimi. No jeżeli mamy jakiekolwiek konteksty, jeżeli mamy jakie konteksty szanować w ogóle historyczne, no to musimy po prostu powiedzieć sobie, no sorry, jest tak jak jest w tej chwili. I
szanujemy,
dziękujemy.
Też aktualia historyczne.
No i szanujemy też aktualia.
No, zmieniło się niestety.
Już pomijam
na gorsze.
Punkt numer 2. Podpunkt 1. Istotny wpływ na ocenę wniosku może mieć pozyskanie partnera rosyjskiego, który może wykazać się udokumentowaną dobrą współpracą ze stroną polską, która miała miejsce w okresie ostatnich 10 lat. Myślę, że 10 lat temu to jeszcze nikt nie myślał o tym, że ktoś wejdzie na Krym, ale no...
Ale 10 lat temu to był między innymi
ale 10 lat, jeżeli taki partner jest,
Dubrowka, to była
Piotrze,
między innymi Czeczenia i wiele
tak,
innych rzeczy.
Ale Piotrze, jeżeli taki partner jest, prawda, który współpracuje z polskim partnerem od 10 lat i potrafi to udokumentować i ta współpraca była dobra, to także jest ciężko z takim partnerem zerwać kontakty. Tak mi się wydaje.
My mamy podpisane na przykład z Moskiewską Filharmonią jako jedyna instytucja w Polsce o partnerstwie, czyli taką współpracę, że jak potrzebuję dobrego artystę, to mam poprzez Filharmonię, opłacam go zupełnie na innych zasadach niż oni występują w Polsce. Są to rzeczy no, bardzo korzystne dla nas i nigdy nie nawalili, strona rosyjska nigdy nie nawaliła. Rzeczywiście zawsze ktokolwiek by to nie był, czy Wiączyński, Antonow, czy pianiści, czy Purzyńskaja, ten duet znakomity, Irina, czy Szybko i tak dalej. To wszystko są nazwiska młodych, utalentowanych artystów, którzy wchodzą na sceny światowe i za chwilę no, nie będziemy w stanie ich nawet zaprosić do Polski. Ale to mówimy o wymiarze ekonomicznym. O wymiarze ludzkim mamy pełne porozumienie, powiedziałbym, z dyrektorami. Na razie nic nie słychać, żeby podpisywał jakieś tam lojalki albo coś w rodzaju. Ale też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Mi się zawsze od razu to kojarzy z tym podpisywaniem dokumentów w minionej epoce. Jak to niekiedy zmuszano i niektórzy artyści bez wyjścia podpisywali. Proszę sobie przypomnieć, to tak niedaleko
pan dyrektor
było.
Myśli o dramacie Szostakowicza? Chociażby?
No, różne rzeczy.
Wielu było ludzi,
o
którzy musieli podpisywać. Słuchajcie, tak jak ja słyszę jakby pełna zgodność co do oceny w tej propozycji Polska-Rosja i tak dalej. Natomiast ja chciałbym Państwa zapytać, na ile sztuka, ludzie kultury w momentach, których czeka się na głosy autorytetów, to powinni się wypowiadać. Jest oczywiście słynne powiedzenie, że aktor jest od grania, a coś innego od czegoś tam innego. Ludzie bardzo chętnie mówią, no okej, no to niech państwo zabierze głos. Czy na przykład spodziewacie się, że nasi artyści, dyrektorzy, na przykład dyrektor Perucki, czy inni powinni się wypowiadać w sprawie współpracy polsko-rosyjskiej w kulturze, czy w ogóle tej sytuacji? Bo jeśli twórcy kultury mają być autorytetami, którzy mają tworzyć opinię publiczną, to ich głos powinien być słyszalny w takich momentach jak ten. Jakie jest wasze zdanie? Czy powinni czekać tylko na to, co rząd postanowi?
Moje zdanie jest w ogóle takie, że trzeba uciekać od polityki i tak dalej, jak się da. Natomiast jeśli jest zadane pytanie, jeśli zadane jest pytanie, to jest i odpowiedź jako człowieka, a jako dyrektora niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że każda wypowiedź, która jest rejestrowana, ona w danej chwili może brzmieć bardzo ostro. Artyści są poza tym bardzo prostolinijnymi ludźmi i mówimy, to jest B, to jest dobrze, a to jest źle. I nie ma już półśrodków. Albo jest dobre, albo są dobre nuty, albo nie. I tak samo dla nas jest polityka jasna. Putin jest B, natomiast znakomici są artyści i twórcy minionych epok. Nawet ci, którzy kiedyś może, no dzisiaj byśmy z tej perspektywy byśmy nie chcieli koniecznie ich spotkać w życiu. Niektórych ludzi byśmy w ogóle nie chcieli widzieć najbliżej, jak najdalej, żeby byli od nas z ich poglądami. Niektórzy są umocowani jakoś i uzależnieni. Jeśli popatrzymy sobie na to, co zrobił...
Ale powinni być deklaratywni, zdanie pana dyrektora?
To znaczy generalnie uciekać od polityki jak się da. To jest taka zasada moja prywatna, moja jako Peruckiego, mimo tego, że wiadomo, w czasach Solidarności czy w innych, człowiek musiał postawić, bo inaczej by nie było. Musiał stanąć po jednej stronie.
Ale nawet jeszcze po 89 roku, przez jakiś czas owa kategoria zawodowa, jakim są artyści, występowała w roli takiego autorytetu społecznego. Wydaje mi się, że dzisiaj ten czas już jest zamknięty, to znaczy artyści nie mają ani mniej, ani więcej autorytetu niż inne osoby publiczne. I nie sądzę, żeby były dzisiaj, żeby ta właśnie grupa zawodowa była obciążona taką szczególną misją. Sądzę, że to jest indywidualny wybór danego człowieka. Niezależnie od tego, czy jest on przedstawicielem świata sztuki, czy świata uniwersytetów.
Ja bym nie mówił, że aktorzy, bo są bardziej znani, bo grają w filmach i tak dalej. Myślę, że w tej chwili artysta ma swobodę przede wszystkim artystycznej wypowiedzi powinien mieć. I
z tego
sądzę,
się cieszymy.
Nie sądzę, aby musiał zajmować...
No tak, a tam gdzie hipokryzja, kiedy dzieje się zło, artysta będzie tańczył i śpiewał,
nie, Piotrze,
tak?
Śniadanie ja bym może nie tak ostro to formułował, bo stwierdziłeś, jak mówiliśmy o Gergiewie, użyłeś określenia kolaborant. Ale przy okazji takiej, co to jest kolaborant? Mnie się kolaborant kojarzy się na przykład z II wojną światową i z polskim obywatelem, który kolaborował z władzami okupacyjnymi. To akurat tutaj to jest jakby zupełnie inna sytuacja. Myślę, że jeżeli ktoś powiedział, że imperializm to jest taka kula, która jest przywiązana do nogi każdego Rosjanina. Jeżeli ktoś jest Rosjaninem i być może mu to imponuje i to popiera, to jest jakby jego sprawa, jego decyzja. Natomiast naszą sprawą jest rzeczywiście inaczej na to patrzeć. Natomiast nie ma obowiązku, moim zdaniem, deklaracji politycznych ze strony artysty. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli tej deklaracji nie ma, to można poprzez swoje działania, poprzez sztukę, coś powiedzieć pomiędzy wierszami, jak to wielokrotnie w przeszłości się działo, i pokazać tę prawdę, tak jak to już mówiłem wcześniej, niekoniecznie taką, jaką ktoś chce nam wmówić. I to jest właśnie rola kultury, rola dialogu, bo od dialogu, od rozmowy zaczyna się to, co prowadzi do rozwiązania problemu. W tej chwili dialogu nie ma po prostu.
No okej, ale ja chciałem powiedzieć o takiej ogólnej sytuacji. No, sztuka bardzo często jest tchórzliwa i przepojona hipokryzją. Ja nie mówię, że artyści wszyscy mają się wypowiadać deklaratywnie w sytuacji politycznej, ale w ogóle w tak zwanych ważnych tematach, makropytaniach chciałbym słyszeć głos artystów. Dla mnie bardzo znamiennym była żenująca dyskusja na temat tego, co zrobił Roman Polański. Ona pokazała, że wielu tak zwanych artystów uważa się za osoby, za środowisko, w stosunku do których powinno się stosować zupełnie inne zasady. No, żenująca była obrona na przykład Krzysztofa Zanussiego, który bronił Romana Polańskiego. No, wydaje mi się, że to, co powiedział Jarek, ja bym to wzmocnił, że minęły czasy, kiedy aktorzy, artyści, pamiętamy, Andrzej Wajda, wielu innych było w pierwszym parlamencie, sprawy ojczyzny były tak ważne. Ktoś może powiedzieć, okej, sprawy ojczyzny, niech ojczyzna już swoimi tam torami się toczy, są do tego w politycy, a ja uważam, że bardzo wielu artystów i ludzi kultury po prostu świetnie się czuje w tych czasach przepojonych obłudą i hipokryzją i czerpie z tego w określone korzyści. Są tchórzliwi albo przepojeni hipokryzją, powinni zajmować stanowisko i jest jakaś tam część kultury zaangażowana w społeczno-politycznie. Kiedyś był bardzo mocny nurt buntu społecznego w postaci na przykład muzyki punk, prawda? W tej chwili tego nie ma. A jest przeciwko czemu protestować?
No to się zgadza, natomiast to jest to, co powiedział Jarek. No to już te czasy autorytetu artysty no jakoś przeszły chyba do historii. Artysta ma autorytet
są
wtedy...
Są pieniądze teraz, tak.
Nie, no to pieniądze to jest jedna sprawa, ale pamiętajmy zawsze, to potwierdza to historia, niezależnie od tego, kto rządził, jak rządził, dlaczego rządził, wiele dzieł powstawało. Chodzi mi o jedno.
Skorygować. Ja nie powiedziałem, że artyści nie cieszą się dzisiaj autorytetem. Chciałem tylko powiedzieć, że nie cieszą się ani większym, ani mniejszym
tak,
niż inne osoby
tak
publiczne jest. Po prostu.
Tak, natomiast przede wszystkim za artystę i za artystą przemawia jego profesjonalizm i sztuka, którą prezentuje. I on nie musi się wypowiadać na tematy polityczne. Tak mi się wydaje. Oczywiście może zabrać głos, ale czasami się zdarza, że zabiera głos, protestuje, a może chodzi o to, żeby jeszcze w jakimś innym serialu niż się gra zagrać. Robi się po prostu, no, szuka się okazji do jakiegoś rozgłosu.
Dla mnie sztuka to jest prawda. I jeśli są sytuacje, w których trzeba się wypowiedzieć, to nie można się chować.
A jak ma się pianista wypowiedzieć grając Mazurka Chopina? Tylko pokazać, jaka to jest prawdziwa muzyka.
Może we wszelaki sposób się wypowiedzieć w miejscu, w którym uzna za stosowne. To nie znaczy, że każdy ma się wypowiadać. Ja tutaj troszeczkę prowokuję, prawda?
No Christian Zimmermann się wypowiedział, że więcej nie przyjedzie do Stanów Zjednoczonych, bo było Guantanamo. I cała polska prasa właśnie powiedziała, jaki to on jest czupurny, jaki niepoważny, że traci i tak dalej. No to więc to jak mają robić? Mówić, nie mówić? Bo to ja tak widzę, że to wszystko zależy od momentu, w którym się znajdujemy.
No mamy na przykład takiego gościa pod tytułem Gérard Depardieu. Prawda? To jest dla mnie kapitalny przykład człowieka, który moim zdaniem...
No jest dumny, że jest obywatelem rosyjskim.
No, tak, ale wiemy, jakie są przyczyny jego przybycia. Na przede wszystkim niższe podatki. No tak. No to i możemy mówić dalej o takim człowieku, który będzie wiarygodny w grając Szekspira,
to jest największy
Moliera
ideał
i tak dalej. Dla mnie to jest śmieszne.
Ale Piotrze, no to nie jest śmieszne. To jest największy ideał. To jest Bóg. Pieniądz.
Ważniejsze jest to, co artysta przekaże poprzez swoje palce, umysł, no talent.
Byli świetni pianiści w Auschwitz, zgadzam się z panem dyrektorem. Świetnie grali faszystom, którzy palili w innych i cudownie grali.
No, najlepiej było wyjechać.
No, była taka pianistka Klara Langer, danecka, która nieopatrznie jako młoda dziewczyna przed wojną zagrała koncert dla Wehrmachtu, była uczennicą Wilhelma Kempfa i potem już jej kariera była stracona. Ktoś ją gdzieś pod koniec jej życia odnalazł, a była to kobieta, która wszystkie sonaty Beethovena, a jest ich 32, grała na wyrywki od taktu, którego kto chciał. No, i to była jej deklaracja polityczna, umiała wspaniale po prostu grać na podpiskach.
Nie żyjemy, natomiast rzeczywiście żyjemy w okolicznościach, w których rzeczywistość polityczna, no nie w naszym kraju, ale w kraju sąsiednim, rzeczywiście jest czymś, co,
jest dramatem.
Co woła o określenie. Woła o określenie się w stosunku do tych
wydarzeń. Ale to jeszcze nie jest ten moment, możemy sobie powiedzieć.
A bo to inna rzecz, co właśnie chciałem powiedzieć.
Nie, to nie jest jeszcze ten moment, kiedy powinny te deklaracje paść, kiedy mam właśnie, jest już,
mam
jesteśmy
takie
po drugiej
niedobre,
stronie.
Niedobre poczucie, niedobre przeczucie, że my tak sobie jeszcze w miarę swobodnie o tym dywagujemy, choć już w innym tonie niż wtedy, kiedy w tym samym studiu rozmawialiśmy na temat po raz pierwszy owej promesy Polska-Rosja dwa tygodnie temu.
Tak,
wtedy jeszcze staraliśmy się o nieco bardziej zniuansowane.
Tak, po naszej rozmowie zrobiło się trochę głośniej na ten temat, rozważano.
Zniuansowane myślenie. Mam takie czarne przeczucie, że już za dni kilka, może za miesiąc, ta rzeczywistość polityczna będzie na tyle dramatycznie zaostrzona, że będzie się
domagało. To nie jest oczywiste, dlatego że Zachód liczy pieniądze, ile straci właśnie na konflikcie z Rosją i zaczyna im wychodzić, że no, ale niekoniecznie
właśnie
ten konflikt
powodu,
z Rosją jest...
Polak, Węgier, dwa bratanki, panowie, a rząd węgierski jest przeciwny wprowadzeniu sankcji dla Rosji i tak dalej, no bo też ma swoje jakieś kalkulacje. Natomiast
no, ale tam
mnie się wydaje, że powinniśmy...
Wygrali prawdziwi Węgrzy, tak?
Musimy rozdzielić właśnie to, od czego zaczęliśmy, jesteśmy zgodni. Program Promesa 2015, Rosja, powinien zostać w jakiś sposób anulowany.
Czy również, zawieszony.
Czy zawieszony. Tak, natomiast nie powinniśmy po pierwsze wymagać od artystów, żeby składali deklaracje. Jeżeli składają deklaracje poparcia...
Oj,
lub
to się nie zgadza, to zależy od momentu.
Na razie jeszcze takiego momentu może wielkiego nie mam, bo na razie to jest tak troszkę... Jak to ten słoń z mrówką idzie przez most i mrówka mówi do słonia, ale kurczę, tupiemy. Nie róbmy tego, bo po co? Natomiast no, nie można zapomnieć o tym, że jest Czajkowski, że jest Tołstoj, że jest wspaniała literatura, że jest film Aleksander Newski, arcydzieło kina.
O, to akurat nie jest dobry przykład, bo to jest film propagandowy.
Bardzo dobry, z muzyką Prokofiewa, genialną.
Muzyka tak, ale sam film nie jest najlepszym przykładem. Kilka innych, no Eisensteina jak najbardziej,
tak.
Ale nie ten.
Można też wspomnieć parę rzeźb Lenina, które zostały zniszczone, a tutaj też w tym studiu słyszeliśmy, że szkoda, kurczę, akurat, że ta rzeźba została zniszczona, bo to po prostu była zwyczajnie dobra rzeźba. No, ale tak, tak to się dzieje.
Tak? Jakieś podsumowanie? Tak czy inaczej? Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiego momentu, że artyści będą musieli składać deklaracje, ale kiedy taki moment następuje, to powinni. Bo wtedy oni się uwiarygadniają. Albo to, co przekazują...
Ale co to znaczy? Pan dyrektor Perucki ma, profesor Perucki w tym momencie ma odesłać swoje studentki z powrotem do Rosji?
Nie. Wybór formy zaangażowania, zaznaczenia swojego głosu w dyskursie, w przestrzeni publicznej na temat tego, co może się stać, należy już konkretnie do danej osoby. Każdy ma inny temperament, inną formę wyrazu i tak dalej, ale nie powinniśmy mieć wątpliwości, czy ktoś popiera kogoś, kto ma krew na rękach, czy nie popiera. Forma do wyboru.
Znaczy, wszystko zależy od tego, od rozeznania. Nie wszystko jest takie jasne i klarowne, gdzie dwóch Polaków są trzy zdania, a w Rosji jest, zaczyna być podobnie.
Z pięć zdań.
Cieszmy się, że Żyrynowski nie jest Putinem.
Dlatego, że budzi się tam
przecież
też demokracja. I teraz jest problem taki, na ile ta demokracja spowoduje i na ile my im pomożemy, żeby oni zrozumieli, tak jak myśmy chcieli zrozumieć, bo nam też mawiano, że te takie ciemna kuchenka i 45 metrów dla każdego to jest raj na ziemi i mały polski BMW, czyli mały Fiat. dla każdego, tak? Bo tak nam też mu kiedyś mawiano i niektórzy to uwierzyli, no, prawda? Ci, którzy nie jeździli, ponieważ myśmy jeździli, myśmy to trochę inaczej widzieli.
A tam jest inaczej w Rosji troszeczkę.
Natomiast w Rosji, w Rosji jest wbrew pozorom, jak się rozmawia z Rosjaninem w cztery oczy, to on coś innego mówi niż to, co się słyszy w prasie i widzi w telewizji, zwłaszcza naszej. No z przykrością trzeba powiedzieć, ja akurat byłem na Ukrainie, jak się zaczęła ta cała przewrót.
Majdan, tak?
Akurat byłem we wtorek, miałem jeszcze próbę, a o godzinie 15:30 zaczęło się wszystko. Także po próbie, w środę już nie zagrałem koncertu, tego dnia właściwie wszystko, byłem świadkiem jakby tego, tej całą noc, tego pierwszego dnia. Potem w środę i potem już się udało mi jakoś wydostać z Kijowa. Współczuję, podziwiałem Ukraińców, współczuję im, no, ale to nie jest tak, wcale takie łatwo. Oni mają sami problem, jak to zrobić, jak przeprowadzić, żeby był spokój, jak przeprowadzić przy tym dużym niedźwiedziu Rosji, jak swoją obronić narodowość. No,
Julia Tymoszenko ma pomysł, tak? Zabić Putina i wystrzelać kacapów.
Ale to jest najprostsze i takie bardzo wydawałoby się
To jest najprostsze, panowie, ale też wszelkie takie jednoznaczne stwierdzenia po prostu nie mają sensu, bo to nie ma w tym momencie dialogu. Ja mam nadzieję, że ta nasza zgodność co do programu współpracy pomiędzy państwami to stanie się niebawem faktem, ale również mam nadzieję, że nie będzie trzeba w najbliższym czasie, tak jak to słyszeliśmy, podejmować pewnych decyzji
i
mówić deklaracji.
Czekam na to, co zrobią Niemcy z Gergiewem jako postaci numer jeden w muzyce niemieckiej. Jestem bardzo ciekawy i cały czas śledzę prasę niemiecką, co piszą, no bo to jest niezwykle interesujące.
Ale to nie tylko o Gergiewa chodzi, to chodzi o całą masę artystów,
taki
którzy grają.
Jest taki bardzo szczególny, dlatego
i funkcjonują,
że teraz
na tym terenie.
W Soczi wystąpił, tak, no wiemy o co chodzi, wiemy, że się przyjaźnią.
No ten słynny koncert dla Osetyjczyków jeszcze i tak dalej, także było tego sporo.
Ja inaugurowałem organy w sali opery, tej tak zwanej trzecia Gergiewka. No, przepraszam, no, ale no, to kosztowało kilkaset milionów euro. No, ktoś to dał te pieniądze w biednej Rosji, gdzie nie ma co.
A to nie ma problemu.
Albo inaczej powiem, jak był Schroeder kanclerzem, trzy instrumenty właśnie w moim fachu, bo to mogę powiedzieć, czyli Kaliningrad, katedra, Petersburg i Moskwa, przepraszam. To są trzy instrumenty sprezentowane przez Schroedera dla Putina. Pan kanclerz Schroeder po prostu sprezentował po 2,5 miliona euro na każdy instrument.
Ale panie dyrektorze, to co pan mówi, to też jakby podbija tu wyczekiwanie Piotra Wyszomurskiego. To co zrobią Niemcy, czy będzie decyzja? Może po prostu kolega Putin ma kolegów w innych krajach i rzeczywiście może to się rozejdzie po kościach. A może i nie. A może zrobi to co zechce.
Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie, bo będzie dramat po prostu.
A nadzieja jest naszą wspólną matką.
Tak jest.
Roman Perucki, dyrektor naczelny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina, beneficjent programu, który już skreśliliśmy, przynajmniej naszym zdaniem, ze wszystkich możliwych miejsc, czyli Rosja 2015 Promesa. Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska, Jarosław Zalesiński, Dziennik Polska, Dziennik Bałtycki, Konrad Mielnik, Radio Gdańsk.